Metropolia w kontekście.
Szanowni Państwo, witam Państwa na kolejnej debacie z serii Metropolia w kontekście. Dzisiaj będziemy rozmawiać o stanie polskiego krajobrazu, a także o formach jego ochrony. Natomiast naszymi gośćmi są pan Lech Kaczoń, szef Izby Reklamy Zewnętrznej.
Witam bardzo serdecznie.
Pan Michał Szymański, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.
Dzień dobry.
I pan Jacek Piątek, plastyk miejski z miasta Gdynia.
Dzień dobry.
Szanowni panowie, zgodnie z zapowiedzią dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak ta nasza przestrzeń wygląda. Nie jak funkcjonuje, nie jak pracuje, a jak wygląda. I tu się moje pierwsze podstawowe pytanie nasuwa, kieruję do panów. Jak panowie oceniacie stan polskiej przestrzeni, jej ład estetyczny, bo chciałbym ten problem, ten aspekt podczas tej debaty wyeksponować. Ładnie u nas, brzydko.
Nie, no ja bym powiedział, że jest brzydko, jeżeli chodzi o obszary zurbanizowane, ale to jest związane przede wszystkim z brakiem edukacji. To znaczy nie mamy niestety w naszym systemie edukacji zajęć plastycznych, zajęć, które byłyby związane z poznawaniem sztuki, architektury i tak dalej. To wszystko gdzieś jest na uboczu. W związku z tym można powiedzieć, że każdy, kto w jakiś sposób, nie wiem, prowadzi działalność gospodarczą albo chce bliźniego o czymś poinformować, w taki czy inny sposób korzysta z tej przestrzeni publicznej i większość z nas korzysta niestety w zły sposób. Także ta przestrzeń na pewno wymaga naprawy i wymaga także pewnego procesu wychowawczego, żeby za kilka lat było lepiej.
Jaka ta przestrzeń jest, każdy widzi, ale być może nie każdy już zwraca uwagę, ponieważ pewne elementy w tej przestrzeni, jak choćby chaos reklamowy, o którym się czasem mówi, ostatnio coraz częściej, po prostu do tego stopnia spowszedniały, że zwyczajnie już ich nie zauważamy. Przyznam się, że sam czasami, kiedy widzę jakieś zdjęcie, które czasem sam zrobiłem z miasta, czy też ktoś mi pokazuje miejsca, które doskonale znam, nie mogę uwierzyć w to, co widzę na tym zdjęciu, bo w tym momencie patrzę pewien kadr i widzę to wszystko, co tam się zdarzyło w przestrzeni, natomiast na co dzień jesteśmy już nieco znieczuleni na ten stan nieładu, który widzimy w naszych miastach, ale nie tylko w przestrzeni zurbanizowanej, ale też, co nawet gorsze, w przestrzeni otwartej, w przestrzeni przyrodniczej, krajobrazów naturalnych. Są takie obrazki z polskich gór, myślę, że szczególnie znane, gdzie góry, gdzie polskie Tatry są przesłonięte dziesiątkami tablic reklamowych, mniejszych, większych, systemowych, niesystemowych i wygląda to po prostu niedobrze.
W myśl tezy, że na Podhalu prawo budowlane się nie przyjęło.
Tak, z taką tezą także się spotkałem. O czym wspomniał pan Lech Kaczoń o problemie braku edukacji plastycznej, to jest rzeczywiście bardzo istotny problem i on też pokazuje pewien kontekst, w którym w tej chwili znalazły się polskie samorządy w sytuacji, kiedy pojawiły się nowe narzędzia prawne, jakim jest uchwała krajobrazowa, o której pewnie za chwileczkę porozmawiamy sobie szerzej. Jest to jeden z powodów, ten brak edukacji, dla którego niezbędna jest pewna regulacja, jeżeli chodzi o to, co w tym krajobrazie można realizować, jak można tym krajobrazem gospodarować, ponieważ pewnie są kraje, w których takie regulacje są mniej potrzebne, ponieważ jest edukacja, ponieważ jest pewna tradycja w gospodarowaniu przestrzenią, której u nas niestety brakuje i jest to powód, dla którego no, niestety tutaj pewne regulacje dodatkowe muszą się pojawić.
Edukacja, regulacje, to i to, coś jeszcze?
Myślę, że wszystko po trochu i jednocześnie. Ta praca powinna mieć wymiar wielopłaszczyznowy oczywiście i trudno mi oceniać dzisiaj przestrzeń publiczną, jakość tej przestrzeni publicznej w naszym kraju, bo tak naprawdę obserwuję ją świadomie od lat 80., kiedy to jako uczeń liceum plastycznego realizowałem pierwsze szyldy, reklamy i zacząłem się tą przestrzenią interesować, szukałem kontekstu do swoich realizacji. Prowadziłem też w swoim czasie działalność gospodarczą, więc zasmakowałem jakby potrzeb przedsiębiorcy i wiem, jak bardzo przedsiębiorcy chcą zaistnieć w przestrzeni publicznej, więc to jest jedno. Teraz pracuję w strukturach samorządowych już od wielu lat. i patrzę na ten problem jeszcze z innej perspektywy. Ogólnie oceniam ten stan jako pozytywny, to znaczy ja widzę w tym pewien proces. Myślę, że najgorsze mamy już za sobą, już więcej złego się nie może w przestrzeni publicznej wydarzyć, natomiast na pewno nowe narzędzia prawne, jakie daje ustawa, jest jakimś dodatkowym sposobem na uporządkowanie co niektórych spraw.
Jeśli można się wtrącić tutaj do wypowiedzi Jacka, ja jestem chyba większym pesymistą i uważam, że mogłoby być jeszcze gorzej. Jakbyśmy, Jacku, tak przypomnieli sobie wnioski, które do nas wpływają, na pewno do ciebie wpływają podobne na różne nowe sposoby korzystania z przestrzeni, przede wszystkim poprzez lokalizowanie reklam, i jakbyśmy wzięli pod uwagę wszystkie te elementy, które udaje nam się różnymi metodami nie dopuścić do ich powstania, lub też co szczególnie cieszy, kiedy udaje się pewne elementy zlikwidować, to w mojej ocenie jednak ta sytuacja obecna jest nieciekawa, ale mogłoby być znacznie gorzej.
Znaczy ja chciałbym tylko jedno sprostowanie, ponieważ panowie mówicie o reklamach. Znaczy reklama to nie jest ta winna temu, jak wygląda ta przestrzeń. Znaczy mamy przede wszystkim do czynienia ze zbyt dużą ilością szyldów, różnych informatorów, potykaczy i tak dalej, które z klasyczną reklamą nie mają nic wspólnego. Tudzież z całą ogromną ilością ogłoszeń typu sprzedam, kupię, wymienię i tak dalej, które też z reklamą nie mają nic wspólnego. W związku z tym sprowadzanie takie proste do stwierdzenia, że przestrzeń publiczna jest brzydka, bo jest chaos reklamowy, jest niesłuszna. Faktem jest, że jest za dużo różnych przekazów informacyjno-reklamowych, ale to nie reklama sensu stricte świadczy o tym, że ta przestrzeń jest, że tak powiem, nieakceptowalna w wielu miastach, ale też nie wszędzie.
Znaczy, jak rozumiem, stan polskiej przestrzeni, w tym jej wyglądu, jest spowodowany wieloma różnymi okolicznościami, natomiast siłą rzeczy czuję, że dyskusja schodzi na tory reklamy. A i dobrze, bo nie ukrywam, że taka była też intencja tej debaty, no bo w końcu ustawodawca wprowadził do porządku prawnego nową ustawę, czy znowelizował inne ustawy, w tym ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Naszym słuchaczom trzeba to przypomnieć, która to ustawa daje samorządom terytorialnym, gminom, nowe instrumenty w postaci również tak zwanej, bo jest to określenie powszechne, medialne, nieustawowe, uchwałę krajobrazową reklamową. I tu się pojawia pytanie, czy w panów ocenie uchwała krajobrazowa, reklamowa to jest remedium na trapiące polską przestrzeń zło? Jest to dobry instrument, zdatny do wykorzystania, funkcjonalny? Zobaczymy, jakie macie panowie zdanie.
Jest to instrument na pewno ważny i potrzebny, chociaż zdajemy sobie wszyscy sprawę, że jest niedoskonały. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, w 1994 roku, zdaje, został się w prawie budowlanym wykreślony w paragrafie chyba 30 punkt 4, może się mylę, był taki paragraf, który mówił o estetyce i właśnie w 1994 roku on został zlikwidowany. I od tego czasu, od tego momentu, jakby osoby zajmujące się myśleniem o estetyce, czy o rozwiązaniach przyzwoitych w przestrzeni miejskiej, i dotyczy to zarówno reklam, jak i małej architektury, czy architektury, no przestali mieć ci ludzie moc, tak? Jakby zmieniło się znaczenie tego typu urzędników. Oni nie mogli wypowiadać się, urzędy nie mogły się wypowiadać na temat estetyki. Sprawdzały tylko paragrafy, czy jest pewna zgodność. Wprowadzenie tej uchwały no daje jednak jakąś możliwość uporządkowania, tak? Przynajmniej nośników reklamowych, czy w ogóle informacji wizualnej, tak, bo o tym szeroko mówimy. Także uważam, że to jest świetna okazja do tego, żeby ruszyć w kierunku naprawy.
Kiedyś był taki przepis w prawie budowlanym, jeszcze kilka lat temu, który umożliwiał, to tak zupełnie na marginesie, wydanie nakazu remontu w razie, gdy obiekt szpecił czy oszpecał otoczenie, prawda? Tylko przepis był zupełnie niefunkcjonalny, tak. Dlatego też ustawodawca go z ustaw wyeliminował.
Nie, ten przepis w dalszym ciągu istnieje. Natomiast problemem jest jego egzekucja, ponieważ to jest egzekwowane przez nadzór budowlany w sytuacji, kiedy obiekt budowlany nie jest utrzymywany w należytym stanie technicznym i estetycznym, bo tak mówi przepis. Natomiast problem pojawia się na etapie egzekucji tychże przepisów i ewentualnych możliwości odwołań, no bo pojawia się polemika. A co to znaczy, że obiekt jest nieestetyczny, czy jest w nienależytym stanie technicznym? Oczywiście w sytuacji kwestii stanu technicznego jest to nieco prostsze. Tutaj są pewne obiektywne wskaźniki, są specjaliści uprawnieni, którzy mogą stwierdzić nienależyty stan techniczny. Natomiast nie ma możliwości stwierdzenia formalnie czy pod, jakby no, administracyjnie nienależytego stanu estetycznego. To jest generalny problem polskiego systemu zarządzania przestrzenią. To, o czym kolega Jacek wspomniał, wykreślenie przepisu dającego możliwość oceny tego, czy obiekt jest estetyczny, tudzież czy jest zaprojektowany czy w harmonii z otoczeniem naturalnym i stworzonym przez człowieka. Ustawodawca, uznając, że tego typu ocena jest nieobiektywna, tak? No bo siłą rzeczy ocena estetyki nie będzie obiektywna. To nie znaczy, że nie da się w jakiś sposób jej obiektywizować, bo pewne metody tutaj są możliwe. Natomiast zasadniczo legislacja poszła w kierunku takim, żeby eliminować decyzje ocenne, subiektywne, na rzecz jednoznaczności w interpretacji przepisów. Oczywiście wiemy, z czego to wynika, tak, no, różne, szczególnie w latach 90., tak, problematyka korupcji prowadziła do tego typu zmian legislacyjnych. Natomiast no, konsekwencje niestety okazały się w wielu przypadkach opłakane. Natomiast tak zwana ustawa krajobrazowa i narzędzia, które dała możliwość gminom tworzyć w postaci uchwał o zasadach i warunkach lokalizowania, między innymi nośników reklamowych, no, jest pewną odpowiedzią na problem, który zaistniał, problem właściwie nieskrępowanej możliwości lokalizowania reklam, czy to reklam takich systemowych, typowych, czy też różnego typu innej informacji w przestrzeni. Obecnie jest możliwość uregulowania zasad ich lokalizacji, natomiast, co bardzo istotne, ta regulacja musi być niezwykle precyzyjna, właśnie z tego względu, o którym wspomniałem, ponieważ w dalszym ciągu nie ma i nie będzie możliwości oceniania, tak, opiniowania tego, czy dana reklama w danym miejscu, czy na przykład szyld jest właściwie wkomponowany w architekturę, czy też nie. Jedyna możliwość uporządkowania tej sfery będzie miała miejsce poprzez konkretne, precyzyjne zapisy w tak zwanych uchwałach krajobrazowych, co jest niewątpliwie no, poważnym wyzwaniem, w jaki sposób te zapisy tak skonstruować, żeby z jednej strony zabezpieczały pewną estetykę przestrzeni, czy też ochronę architektury, a z drugiej strony nie wiązały nadmiernie rąk projektantom, eliminując dobre, nietuzinkowe projekty. Jest to niezwykle poważne wyzwanie, jedno z większych na etapie tworzenia tych nowych przepisów.
Znaczy, na pewno ustawa krajobrazowa jest dobra pod tym względem, że daje pewien mechanizm samorządom do stanowienia porządku na swoim terenie. Natomiast niestety zapisy tej ustawy są wadliwe w wielu miejscach i w związku z tym wiele uchwał również będzie wadliwych pod tym względem, czyli nie wchodząc w szczegóły nieprecyzyjnych, dających możliwości interpretacji, stanowiących pewne luki i tak dalej. Pytanie jest, co się stanie, jeżeli za rok niecały, jeżeli do tego dojdzie, wejdzie w życie kodeks urbanistyczno-budowlany, który wiele rzeczy może, że tak powiem, przewrócić do góry nogami.
Boże, uchowaj.
Co prawda w tej chwili jego zapisy w odniesieniu do ustawy krajobrazowej, znaczy no nie są, że tak powiem, bardzo ingerujące, no ale już na przykład wyjęcie nośników reklamy z budowli, no to już to zmienia zupełnie całkowicie sytuację w odniesieniu do tych obiektów. Znaczy ja chcę powiedzieć tak, czytałem taki komunikat jednego z instytutów badawczych, który powiedział, że w roku 2016 w Polsce po 1918 roku, czyli po odzyskaniu niepodległości, ustanowiliśmy najwięcej aktów prawnych, łącznie prawie 39 tysięcy stron. Chcąc przeczytać w ciągu roku te akty prawne, trzeba było im poświęcić prawie 5 godzin dziennie. To jest niemożliwe z punktu widzenia normalnego człowieka. Znaczy stanowimy niestety zbyt dużo tego typu prawa, które jest niezrozumiałe, znaczy nie jest powszechne i niestety powoduje nadinterpretację albo niedointerpretowanie. Ja się obawiam, że w wielu wypadkach będzie tego typu sytuacja, że te uchwały krajobrazowe, znaczy będą wadliwe. No, mogę podać Ciechanów, który pierwszy uchwalił taką uchwałę i na jutrzejszej Radzie Miasta Ciechanowa jest punkt o uchyleniu tej uchwały, tak? Dlatego, że dopatrzono się poza oczywiście wskazaniami wojewody bardzo wiele uchybień, które powodują, że ta uchwała jest nierealizowalna, a przede wszystkim niefinansowalna z punktu widzenia tego miasta. W związku z tym ja, ciesząc się, że jest narzędzie, bardzo byłbym wstrzemięźliwy, jeżeli chodzi o ocenę jego stosowania. Trzeba robić to bardzo, bardzo rozsądnie, żeby nie wylać dziecka z kąpielą.
Przypomnijmy naszym słuchaczom, że Ciechanów to była pierwsza gmina, która sporządziła i uchwaliła tak zwaną uchwałę krajobrazową. I z tego, co pamiętam, ta uchwała trafiła do nadzoru wojewódzkiego i sam wojewoda stwierdził jej nieważność.
No, znaczy nieważność kilku punktów, znaczy nie całości, tylko kilku
punktów. Większości,
aha, tylko znacznej większości, bez których ciężko byłoby, żeby ta uchwała funkcjonowała.
Znaczy, panowie, no bo to wygląda, jeżeli w uchwale są tego typu zapisy, że, nie wiem, należy stosować w miarę możliwości, tak? Znaczy to już samo sformułowanie w miarę możliwości, no jest takie, znaczy pod znakiem zapytania, co to znaczy w miarę możliwości, albo jeżeli jest zapis, że można stosować, nie wiem, żółte, niebieskie i czerwone lub podobne, no to lub podobne oczywiście stwarza znak zapytania, co to znaczy, kto będzie to interpretować, to znaczy będzie znowu tego typu sytuacja, że ktoś będzie podejmował decyzję. W ubiegłym roku, pod koniec roku ukazało się zarządzenie prezydent miasta stołecznego Warszawy w sprawie związanej z ruchem pieszym, znaczy jak poprawiać ruch pieszy. Są tam dwa opracowania, nie wchodzę w szczegóły, które stanowią o tym, że są pewne standardy, one dotyczą wykonania różnych rzeczy, nawierzchni, tam nie wiem, chodników i tak dalej, i wytyczne. I teraz jest powiedziane tak, w tym zarządzeniu standardy należy stosować sztywno, natomiast co do wytycznych, no to mogą być odstępstwa od wytycznych i te odstępstwa można, że tak powiem, zgłosić do biura drogownictwa, do konserwatora zabytków i do biura architektury. Jeżeli ktoś podejmie decyzję, że te wytyczne nie są ważne, no bo można zrobić wyjątek, no to można coś zrobić. Znaczy, no to jest błędne koło. Nie doprowadzimy w ogóle do tego, że ten stan przestrzeni się poprawi. A już genialne pomysły, jak chociażby tutaj powiem w sprawie, nie wiem, ekologicznej, jak ta wycinka drzew, no to jest po prostu horror. No to pozbawiamy miasta tego, co są najpiękniejsze, czyli zieleni, tak?
Pan Lech Kaczyn tu jednak zderzył różne, zupełnie jakby nieporównywalne sytuacje, czyli pewnych standardów choćby w projektowaniu przestrzeni miejskiej w zakresie dostępności czy komfortu pieszych, gdzie w oczywisty sposób tworzy się pewne standardy, pewne warunki, które są obowiązkowe, obligatoryjne, ale no, tworzy się też pewne wytyczne z uwagi na to, że nie zawsze, nie w każdej przestrzeni, nie w każdej sytuacji da się wszelkie standardy zastosować. Po prostu czasami zwyczajnie sytuacja terenowa na to nie pozwala. Natomiast w przypadku takich regulacji odnoszących się do wewnętrznej działalności organów jednostek gminy, tego typu możliwości stanowienia wyłącznie wytycznych i jednocześnie egzekucji istnieją. Co innego?
Dlatego wolałbym, żeby właśnie uchwała krajobrazowa się na tym opierała.
Natomiast
standardy i wytyczne, a nie zakazy i nakazy.
Jako akt prawa miejscowego, który nie będzie stosowany przez co do zasady jednostki gminne, tylko przez podmioty prywatne, w tym firmy reklamowe, lokalne czy też nawet globalne, to musi być skonstruowana w sposób jednoznaczny i niestety tutaj jako akt prawa nie może pozostawiać tych możliwości interpretacji. Dobrze, że zwrócił pan uwagę na te uchwały, które zostały już uchwalone w innych miastach, w szczególności w Ciechanowie. Mi jako urzędnikowi nie wypada oceniać tych aktów. No niemniej na pewno możemy stwierdzić, że pośpiech najgorszym doradcą przy opracowaniu tego typu przepisów i z tego względu, tak jak już wspomniałem, szczególną uwagę w Gdańsku poświęcamy temu, żeby ten akt był możliwie sformułowany w taki sposób, żeby nie pozostawiał z jednej strony możliwości interpretacji na różne sposoby, jednocześnie żeby nie narażać się na ryzyko negatywnego stanowiska wojewody w postępowaniu przy ocenie nadzorczym tej uchwały. No i po to też, żeby ona była jednoznaczna, żeby nie było sytuacji, gdzie ktoś później będzie interpretował, czy to w taki czy inny sposób, bo to spowoduje zwyczajnie brak możliwości egzekucji tych nowych przepisów.
padał wielokrotnie Ciechanów. Natomiast pytanie moje jest trochę szersze, bo nie tylko Ciechanowem Polska stoi, a jak sytuacja w innych gmin, w tym również tych, które panowie tutaj reprezentujecie?
W Gdyni pracujemy nad uchwałą krajobrazową już rzeczywiście dosyć długo. Jesienią ubiegłego roku Rada Miasta zobowiązała prezydenta do podjęcia pracy nad projektem uchwały. Staramy się, żeby zapisy tej uchwały były jak najprostsze, niezawiłe i czytelne dla oczywiście większości, co też nie do końca się uda, bo z doświadczenia wiem, że klienci, moi klienci często mają problem z interpretacją planu zagospodarowania przestrzennego albo interpretują go po prostu na swoją korzyść. Także zapisy zasadniczo, które miały miejsce w ostatnich planach, one gdzieś tam się w jakimś stopniu pojawiają też w uchwale. Są uszczegóławiane i może doprecyzowywane. Natomiast istotnym elementem pracy nad tym projektem jest myśl o tym, jak dotrzeć do tych prostych przedsiębiorców. Nie mówię tu o środowisku architektów i projektantów, którzy z tym nie mają problemu. Jak im wyjaśnić, co im zaproponować, żeby nie wprowadzić jakiegoś takiego chaosu. Tak? I stąd wiele takich działań edukacyjnych, promujących dobre rozwiązania. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi. Nasze Centrum Designu organizuje różnego rodzaju odczyty, pokazy. Staramy się dotrzeć do przedsiębiorców, do tych, którzy właściwie będą mieli największą trudność dostosowania się do tych nowych przepisów, prawda? I myślę, że to jest jakaś ścieżka i dopełnienie. To jest proces, który trwa w Gdyni i przygotowujemy też taki katalog dobrych praktyk, który mam nadzieję będzie takim podręcznikiem zgodnym z obowiązującymi przepisami. Natomiast jeżeli chodzi o reklamę zewnętrzną, to tu się wspólnie zgodziliśmy podczas takich wstępnych konsultacji przeprowadzonych w Gdyni, że to uporządkowanie jest potrzebne i z pewną redukcją ilości nośników, ograniczenia pewnych formatów, wszyscy się zgadzamy. Tak.
I to jest chyba clue tego problemu, tak? Chodzi znaczy, o stopień redukcji tej reklamy.
Tak, znaczy, krótko o innych miastach. To znaczy jest to kwestia na pewno zmniejszenia liczby nośników reklamy, bo im jest ich mniej, tym są lepsze i można je drożej sprzedać. Ale w Łodzi na przykład, krótko powiem, w Łodzi uchwała została przyjęta przez Radę Miasta. Ona przewiduje dosyć długi, bo 5-letni okres dostosowawczy dla nośników reklamy, które są legalne, czyli posiadają odpowiednie dokumenty i bardzo krótki okres dla tych, które stoją bez żadnych dokumentów. Podobna sytuacja jest w Opolu, aczkolwiek tamten okres dostosowawczy dla tak zwanych legalnych reklam jest krótszy. Tak? Jeżeli chodzi o Lublin, to jest przygotowana uchwała, która ma honorować prawa nabyte, czyli znaczy poza oczywiście ścisłym centrum i starym miastem, które jest małe, gdzie tam te uregulowania mają wejść natychmiast, ale nie ma jeszcze projektu. Pojawił się ostatnio projekt w Szczecinie, który jest podobny, czyli to jest tak, że są jakby, składa się z trzech części, czyli honorowanie praw nabytych, honorowanie de facto do tej pory uchwalonych planów miejscowych i pewien okres dostosowawczy dla obszarów, które są niezwykle cenne. W związku z tym ta uchwała jest, ten projekt tej uchwały jest bardzo nieczytelny, bo to jest kilkaset stron, ponieważ oni do tej uchwały wprowadzili te do tej pory uchwalone plany miejscowe, to stwarza to kompletnie nieprzejrzyste ten całą, ten, ale tak to jest, że tak powiem, ukierunkowane. Najbliżej Gdańska czy Trójmiasta jest Kobylnica, w której też jest taka uchwała przyjęta, de facto respektująca prawa nabyte, ale nie sama uchwała jest tutaj ważna, tylko przyjęta, znaczy uchwała krajobrazowa, tylko uchwała o opłatach. Ta uchwała o opłatach, która została ustanowiona od tego roku na najwyższych stawkach oparta, spowodowała, że już w tej chwili prawie 40% tych nośników reklamy i tam informacji i tak dalej została zdemontowana, bo ludziom się po prostu nie opłaca posiadać znaczy nośników reklamy w takim miejscu, czy takich informacji i za nie płacić. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o miasta Kraków czy Warszawy, no to ostatnich informacji wynika, że propozycje będą złożone późną wiosną lub tuż przed latem. Poznań i Wrocław de facto znaczy mają takie uregulowania wewnętrzne, które być może niekoniecznie skłaniają ich do tego, żeby szybko nad tym pracować. Oni się raczej zastanawiają, jak porządkować to w inny sposób. Natomiast o innych miastach na ten moment, znaczy nie wiem, no wiem, że jest przygotowywana w opracowaniu uchwała czy projekt w Płocku, no tak, i również pod warszawskich Łomiankach.
Projekt przygotowany w Gdańsku.
W Gdańsku, tak, oczywiście, jak najbardziej.
I w Sopocie.
I w Sopocie.
I w Sopocie. To może w takim razie teraz Gdańsk niech zabierze głos i nam opowie o swoim projekcie, tak syntetycznie, w skrócie, w kilku słowach rzecz ujmując.
Oczywiście, więc zacznę od tego, że projekt tak zwanej Gdańskiej Uchwały Krajobrazowej może już być, także każdy ma prawo się już z nim zapoznać, ma taką możliwość, ponieważ ten projekt jest, został upubliczniony na stronach Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Nad projektem pracujemy od października 2015 roku, więc to już będzie bodajże około 18 miesięcy. W tym okresie przeprowadziliśmy i z jednej strony spotkania, konsultacje społeczne, proces uspołecznienia tych działań projektowych nad uchwałą. Przez kilka miesięcy działał tak zwany zespół konsultacyjny złożony z przedstawicieli z jednej strony miasta, urzędników, konserwatorów zabytków, także radnych miejskich, a z drugiej strony firm reklamowych, i tu pan Lech Kaczyn brał udział w tych spotkaniach, między innymi jako przedstawiciel branży reklamy zewnętrznej. Tak więc na tym etapie opracowaliśmy pewne takie ramowe wytyczne co do przyszłych zapisów uchwały. I mniej więcej od maja roku 2016 przystąpiliśmy do opracowywania już konkretnie zasad lokalizacji reklam. W czerwcu przedstawiliśmy koncepcję tych nowych regulacji w formie graficznej, tak żeby każdy mógł się z tym zapoznać, żeby było to maksymalnie zrozumiałe. No i następnie przystąpiliśmy już do prac projektowych nad treścią uchwały, którą to treść zaprezentowaliśmy w ostatnich tygodniach. Warto też wspomnieć, że w zeszłym roku odbył się cykl warsztatów, między innymi z projektowania szyldów, ale także spotkania czy to dla wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców, jak też już konkretnie z branżą reklamową, żeby no, dowiedzieć się, jakie są oczekiwania firmy z branży reklamy zewnętrznej w odniesieniu do regulacji uchwały. Także wystąpiliśmy do Izby Gospodarczej Reklamy o wskazanie, jakie typy nośników są, jakimi typami nośników branża jest zainteresowana, żeby realizować je w przestrzeni publicznej, czy też żeby mogły pozostać. No bo co istotne, ta uchwała, która zostanie wprowadzona, zgodnie z ustawą musi określić okres dostosowawczy dla reklam istniejących do tych nowych przepisów. Tak więc w tej chwili jesteśmy na etapie takim, kiedy mamy już praktycznie gotowy projekt uchwały. Podczas spotkań otwartych publicznych, które odbyły się w siedzibie Stowarzyszenia Architektów RP, przedstawiliśmy jeszcze raz założenia i już konkretnie projekt uchwały. Następnie zbieraliśmy do tego projektu uwagi w dalszym ciągu na tym etapie konsultacji nieformalnych, takich ponadstandardowych. No i w tej chwili jesteśmy na etapie analiz uwag, które spłynęły. Tych uwag spłynęło sporo i tak ze strony branży reklamowej, ze strony przedsiębiorców, jak też ze strony mieszkańców, rad dzielnic czy też stowarzyszeń. I w momencie, kiedy zakończymy analizę tych uwag i wprowadzimy te, które zespół projektowy uzna za możliwe i właściwe do wprowadzenia, skierujemy ten projekt do niezbędnych uzgodnień, do których zobowiązuje nas ustawa. Przede wszystkim projekt będzie musiał być uzgodniony z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. No i po uzyskaniu takiego uzgodnienia konserwatora projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Jeszcze raz będziemy zbierać uwagi, to już zgodnie z zasadami, które określa ustawa, i naszym celem jest skierowanie uchwały pod głosowanie Rady Miasta Gdańska na sesji czerwcowej.
Czerwcowej, już w czerwcu.
Tak.
A jak sytuacja w Gdyni?
Nie chciałbym tutaj wskazywać konkretnego miesiąca. Pracujemy, mam nadzieję, że uda się wiosną, latem uruchomić ostatnie, że tak powiem, kroki do sprecyzowania naszego projektu. pracujemy powoli, ale też rozsądnie. Chcemy, żeby temat był przemyślany, żeby nie wywoływać jakichś niepotrzebnych konfliktów. Wiemy, że wokół tych projektów są różne energie, się tam zwalczają, natomiast pracujemy w takim systemie spokojnej pokory i realizujemy projekt. Zakładam, że jakby szkic już jest. Myślimy teraz jeszcze o tym, żeby właśnie przygotować ten poradnik dobrych praktyk. Chcielibyśmy, żeby to mniej więcej w tym samym czasie pojawiło się i było dostępne.
Problem pewnie polega na tym, że gmina, gminie, miasto, miasto nierówne, tak? Znaczy to trzeba podchodzić do tego w taki sposób oceniający to, co jest, to, co jest potrzebne i co się da zrobić, tak? Znaczy łatwiej na pewno jest to zrobić w dużym mieście, niby nielogiczne, niż zrobić to na przykład w małym miasteczku, a propos tego, o czym była mowa na początku, na przykład, nie wiem, zakrywanie gór, no to można powiedzieć, że to górale sami sobie zgotowali ten los, tak? Znaczy ja im gór nie zakrywam, ja też chciałbym je oglądać. A to, że oni, że tak powiem, nie w taki, a czy inny sposób reklamują swoje usługi tam na miejscu, bo przede wszystkim takie informacje i reklamy tam się znajdują, no to po prostu od nich zależy, żeby teraz też to zmienić, tak? Natomiast trudno będzie ich przekonać do tego, żeby to zmienili, bo pewnie w reklamie siła, tak?
Ja myślę, że istotne jest to, że miasto samo też korzysta z tych narzędzi, tak, reklamowych i myślimy nad tym, jak w takiej Gdyni poukładać promocję wydarzeń, których jest bardzo dużo i muzycznych, i filmowych, i stąd też pracujemy nad rozwiązaniami, które chcemy wprowadzić, czy już wprowadzamy do promocji tej miejskiej komunikacji z mieszkańcami i turystami.
Okay. Czyli póki co uchwały krajobrazowe, kampanie społeczne, działania miękkie, debaty, a co potem? Potem już będzie pięknie?
Pięknie będzie, znaczy pięknie to jest dużo powiedziane, tak? Musimy sobie też uczciwie powiedzieć, że żadna uchwała, żadne prawo nie zagwarantuje nam, że będzie pięknie. Tak zwane uchwały krajobrazowe dają szansę na pewne uporządkowanie krajobrazu naszych miast, nie tylko miast. Ograniczenie czy też zmniejszenie formatów nośników reklamowych, które są, co jest wskazywane jako jeden z istotnych problemów naszej przestrzeni, estetyki przestrzeni. I tutaj na pewno te przepisy po ich wprowadzeniu dadzą widoczny efekt i to będzie naprawdę duża różnica jakościowa względem tego, co mamy obecnie, ponieważ w tym momencie jakby sposób lokalizacji, ten chaos reklamowy już osiągnął pewne apogeum, więc na pewno tutaj sytuacja znacznie się polepszy. Natomiast myślę, że zbliżymy się gdzieś do tego standardu, który obserwujemy w wielu krajach Europy Zachodniej, ale nie tylko zachodniej, bo choćby w Słowenii ta sytuacja z reklamami jest o wiele lepsza. Natomiast z pewnością żadna uchwała nie zagwarantuje choćby dobrej jakości projektowania szyldów. Zresztą, na co też należy zwrócić uwagę, w zakresie szyldów możliwości regulacji są nieco mniejsze niż w zakresie reklam, bo tutaj na przykład nie mamy możliwości określenia standardów jakościowych czy materiałowych, co akurat wydawałoby się paradoksalnie, że powinno być odwrotnie, ponieważ to w przypadku szyldów, w szczególności choćby na obiektach w obszarach wpisanych do rejestru zabytków, czy już stricte zabytkowych, należałoby pewne kwestie związane choćby z materiałami, z których mogą być te szyldy wykonane, określić, tak, choćby dzieje się czasem w planach miejscowych. Natomiast uchwale takich zasad nie możemy wpisać. Możemy określić natomiast sposób sytuowania i w tym zakresie idziemy dość daleko w Gdańsku, ponieważ zależy nam na tym, żeby sposób wkomponowywania tego oznakowania na budynkach szanował przede wszystkim wartości architektoniczne, nie przesłaniał detalu, oczywiście nie przesłaniał okien, nie deformował bryły budynku, co także w przypadku niektórych szyldów się zdarza. Tak więc będzie znacznie lepiej, natomiast piękno zależy w dużej mierze tutaj już bardziej od edukacji plastycznej niż od przepisów.
Znaczy warto, to przy okazji powiem a propos tego, co pan dyrektor powiedział, że w Słowenii jest tak, a nie inaczej. Odwołuje się też do prezentacji, która jest na stronie Zarządu Dróg i Zieleni, gdzie przywołuje się przykłady Litwy, Estonii i tak dalej. Znaczy, to też trzeba mierzyć siły na zamiary. Znaczy, nie można porównywać takiego kraju jak Polska, określonym potencjałem gospodarczym, określoną ludnością, obszarem, do małego kraju pod tytułem Słowenia, który w 95% jest pokryty górami, lasami, wodami i tak dalej, zupełnie spełnia w rzeczywistości dzisiejszej inną rolę niż Polska, w której mamy, no mamy dużo lasów, jezior, gór i tak dalej, ale mamy uprzemysłowione regiony, mamy bardzo dużo przemysłu w niezorganizowanego, nie wiem, powiedzmy sobie w jakimś okręgu przemysłowym, jak w okolicach Katowic, to trzeba brać pod uwagę, znaczy potencjał. Potencjał trzeba brać pod uwagę i wychodzić naprzeciw temu potencjałowi. No nie można powiedzieć, będziemy teraz tacy jak Słowenia. No nie będziemy nigdy tacy jak Słowenia i to jest nieuzasadnione, żeby po prostu w oficjalnych prezentacjach porównywać Polskę do Słowenii, Litwy czy Estonii.
Oj, tutaj, no bardzo przepraszam. Tutaj, panie Lechu, to już pan mnie zaskoczył i muszę powiedzieć, że no jest to jakby stwierdzenie, którego się nie spodziewałem, ponieważ dotychczas zwykle spodziewałem się z zarzutem, żebyśmy nie porównywali się do takich krajów jak Szwajcaria, Austria czy nawet Francja, no z uwagi na nieporównywalny potencjał gospodarczy, zasobność naszych portfeli, tak, bogactwo, też pewną kulturę i trwałość systemów prawnych, to może najważniejsze. Natomiast no, celowo w tej naszej prezentacji odnieśliśmy się do krajów o jednak dość podobnym potencjale i podobnej historii do naszej, a nawet często trudniejsze, jak w przypadku krajów bałtyckich. I oczywiście możemy tutaj mówić o różnicy potencjałów, w tym wypadku czasem nawet na naszą korzyść. No niemniej tutaj tym bardziej zastanawiające jest to, że w takim kraju jak Polska, w którym mamy te okręgi przemysłowe, jest to kraj jednak i uprzemysłowiony i pewnie nie aż tak krajobrazowo atrakcyjny jakby w całej swojej wielkości, jak choćby taka Słowenia. No ale jak już zauważyliśmy wcześniej, nie jesteśmy w stanie w naszym kraju ochronić nawet tych gór, które mamy, czy tych obszarów krajobrazowo-cennych. No spójrzmy sobie choćby na to, jak wyglądają polskie kurorty nadmorskie w sezonie turystycznym. No nie będę może tutaj...
Ale panie dyrektorze, to jest kwestia, jak mówiłem na początku, edukacji i wychowania. No coś takiego na przykład, bo wspomina pan o plaży, znaczy coś takiego jak stawianie na plaży jakichś, nie wiem jak to się nawet nazywa, znaczy takich...
Parawanów
i tak dalej. No to w większości krajów świata jest w ogóle nieprzyjęte. No czegoś takiego w ogóle generalnie nie ma. No, przestrzenie są, że tak powiem, dostępne dla wszystkich. Znaczy są oczywiście rzeczy, które gdzieś wyniesione są z nadmorza śródziemnego, czyli na przykład kosze, które kiedyś na przykład dominowały na trójmiejskich plażach. Ja pamiętam w dzieciństwie, jak przyjeżdżałem, nie wiem, czy do Sopotu, czy do Orłowa, no to były kosze, tak? I było w ogóle fajnie, sympatycznie i tym podobne. Natomiast wracając do potencjału, no to ja bym wolał, żeby na przykład porównywać nasz potencjał pod względem regulacji reklamowych, nawet jeżeli nie do krajów, które są wyżej w statusie gospodarczym i prawnym, które pan wymienił, ale chociażby do takich jak Czechy, jak Węgry, jak Rumunia. Znaczy, to dawałoby pewien poziom, jak Ukraina chociażby, tak? Dawałoby pewien poziom, że tak powiem, pewnego zrozumienia, kształtowania opinii, jeżeli chodzi o korzystanie z krajobrazu. Bo problem polega na tym, że żadne regulacje tego typu, które mówią, zielone jest lepsze od czerwonego, nie przekona ludzi. Znaczy, my musimy wejść w taki system opowiadania o tym, co jest lepsze. I my mamy już pod tym względem dużo sukcesów, bo bardzo się różnimy od tego, co było 10 czy 20 lat temu w Polsce, jeżeli chodzi o pewien system przekazywania informacji i reklamy, co mamy dzisiaj. Znaczy jedynym złem, które się zrodziło w tym czasie, to są niestety nieszczęsne płachty, które kosztowały 15 lat temu 100 razy więcej niż dzisiaj. Dzisiaj one są za bezcen. W związku z tym każdy może sobie kupić banerek i powiesić go gdziekolwiek i poinformować, że sprzeda mieszkanie, samochód albo że kocha Joannę. I tutaj tkwi ten problem. Dlatego trzeba kierunkować pewne zadania i mówić tak, wspierajmy to, co jest dobre i czego oczekujemy w przestrzeni miejskiej, także pod względem reklamy, ale nie tylko, bo również pod względem architektury. Natomiast zwalczajmy to i mówmy, że jest niedobre, co rzeczywiście szkodzi tej przestrzeni i szkodzi oczywiście spojrzeniu na tę rzeczywistość.
Ja myślę, że miasto jest organizmem żywym i tutaj nie wszystko jest do przewidzenia, natomiast oczywiście chciałbym tu nawiązać do Wiednia, bo porównujemy te sytuacje, czy te inspiracje z różnych regionów świata. Wiedeń też przeżył chaos reklamowy. W latach 2000-2004 krążyłem po Wiedniu i w sumie podziwiałem, że ta reklama jest, ta komunikacja wizualna jest, natomiast ona była w tak subtelny sposób zagospodarowana i zakomponowana, że nie przeszkadzała. Tak? Teraz słyszę, że w Wiedniu już jest powoli problem znowu chaosu reklamowego na Maria Hilfe. Muszę się przejechać i zobaczyć, bo aż nie chce mi się wierzyć, ale podobno tak jest. Zakładam, że nasze uchwały, nad którymi pracujemy, one pewnie też będą w jakimś stopniu niedoskonałe i pewnie też będziemy wracać do nich i je poprawiać i dostosowywać do aktualnych potrzeb, tak? Natomiast na pewno powinniśmy się inspirować najlepszymi rozwiązaniami w świecie i myślę, że to, że młodzi przedsiębiorcy, którzy na przykład otwierają działalność w Gdyni, czerpią te inspiracje, podróżują po świecie i sami tworzą dobre przykłady, dobre rozwiązania. Więc ten proces już, myślę, ruszył i z tego się należy cieszyć oczywiście.
Panowie, podejrzewam, że moglibyśmy tak o krajobrazie, reklamach i uchwałach rozmawiać godzinami. Niestety czas mija nieubłagalnie, w związku z czym muszę powoli zmierzać do końca naszej dzisiejszej debaty. Kończąc, chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na organizowane przez Instytut Metropolitalny oraz Uniwersytet Gdański seminarium eksperckie z udziałem i nauki, i sektora reklamy zewnętrznej, i samorządu, i NGO-sów. 31 marca tego roku w Gdańsku Oliwa Business Center, Oliwa Tower, 12 piętro. Będziemy rozmawiać o uchwale krajobrazowej pomiędzy prawną regulacją a praktyką samorządową. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, dziękuję moim gościom i do zobaczenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Metropolia w kontekście.